Poranek z RKK.
A ze mną już dyrektor Instytutu Książki Grzegorz Jankowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spotykamy się przy bardzo miłej w zasadzie sytuacji i dobrej informacji dla tak zwanych małych księgarń, ponieważ poznaliśmy wyniki piątej edycji programu Certyfikat dla Małych Księgarń. To ogłoszenie wyniku naboru. I myślę, że od tego zaczniemy. Czy mógłbyś przypomnieć, czym ten certyfikat jest, z jakimi kwotami się to wiąże, jak wygląda ta procedura wzmocnienia i wsparcia działalności takich inicjatyw i przedsiębiorstw jak małe księgarnie?
Certyfikat dla małych księgarni to jest program realizowany przez Instytut Książki, program wsparcia dla podmiotów księgarskich, określonego typu podmiotów księgarskich, bo nie każda księgarnia może w tym programie wziąć udział. To wsparcie polega na tym, że księgarnia może otrzymać na 2 lata kwotę 40 tysięcy złotych, wnioskuje o ten grant, zespół sterujący składający się z osób, z ekspertek i ekspertów pola literackiego ocenia te wszystkie wnioski. No i w tym roku takie wsparcie otrzymało 85 księgarni na łączną kwotę 3 400 000 zł, ale jest jeszcze 600 000 zł na tryb odwoławczy. Więc zakładając, że każda z tych odwołujących się księgarni otrzyma maksymalną kwotę 40 tysięcy, no to jeszcze 15 takich jednostek może dofinansowanie dostać.
Wniosków wpłynęło 118, przepraszam, że ci wchodzę tak w słowo, zdaje się. W związku z tym niemal wszyscy będą...
Nie wszystkie wnioski, ale będziemy
blisko, tak? Wyczerpaniu tych potrzeb.
Nie wszystkie wnioski były poprawne formalnie, więc nie pełna pula tych zgłoszonych wniosków została nawet rozpatrzona, no bo jeśli wniosek jest niepoprawny formalnie, to on nie przechodzi dalej. Mhm. Ale ważne jest to, na co księgarnie mogą wydać te środki. To może być na przykład fundusz na promocję księgarni. To może być również koszt konsultingu albo jakiegoś innego doradztwa, które pozwala księgarzowi opracować strategię działania instytucji. To mogą być koszty stałe, co jest bardzo ważne, dlatego że na przykład w miesiącach, w których utarg takiej księgarni jest mniejszy, no to wtedy można się poratować pieniądzem z tego konkretnego źródła. To może być także koszt wynikający z realizacji programu poczytelniczego. Doskonale wiadomo, że księgarnie kameralne to są po prostu instytucje kultury realizujące niejednokrotnie do kilkudziesięciu wydarzeń w ciągu roku i za środki z tego grantu można również takie właśnie wydarzenia organizować. I jeszcze jeden jest typ kosztów, które można w ten sposób pokryć. To jest po prostu zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenia księgarni. Czyli takie elementy, instrumenty, które są potrzebne księgarce, księgarzowi do pracy.
Czy możemy w takim razie powiedzieć, że ten certyfikat i to dofinansowanie sprawia, że po prostu działalność księgarni jest w jakiś sposób zabezpieczona, albo te środki są przesunięte tam, gdzie ta potrzeba jest realna?
Z całą pewnością ten program ma służyć pomocy księgarniom kameralnym, czyli określonemu typowi księgarni.
A doprecyzujesz, proszę, tak, jeżeli już
bardzo
o
ważne.
Tym
oczywiście,
rozmawiamy?
Oczywiście. To jest księgarnia, ażeby otrzymać taki certyfikat i środki finansowe, musi spełniać kilka kryteriów. Pierwsze kryterium to przynajmniej 45% dochodów tej księgarni musi pochodzić ze sprzedaży książek. Wiadomo, że dziś księgarnie mają różne funkcjonalności. O tym może za chwilkę jeszcze porozmawiamy, bo to jest w dużej mierze konieczność, żeby utrzymać się po prostu w tym biznesie. Trzeba łączyć sprzedaż książek z czymś jeszcze. To jest smutne, ale taka jest realność. Tak to wygląda w tej chwili. No więc to pierwsze kryterium to 45% ze sprzedaży książek. Po drugie, taka księgarnia nie może być częścią międzynarodowego czy polskiego, nie międzynarodowej bądź polskiej sieci handlowej. To musi być księgarnia, która tak rzecz jest indywidualnym podmiotem gospodarczym. Po trzecie, program takiej księgarni łącznie z doborem książek musi być gestem autorskim księgarki bądź księgarza. No i taka księgarnia nie może mieć nie więcej niż dwie filie. Takie podmioty mogą aplikować do tego programu. Dlaczego te kryteria? Otóż zależy nam jako instytutowi na tym, żeby wspierać te księgarnie, które właśnie działają jak instytucje kultury. Sytuacja księgarni w Polsce jest bardzo trudna. W związku z czym, jak powiedziałeś na początku, że to jest miła chwila. No jest miła, dlatego że te podmioty otrzymują wsparcie, ale tak ogólnie to określenie nie jest adekwatne. Dlatego,
to
że
nie jest adekwatne do ich sytuacji.
Dokładnie.
Natomiast każdy element wsparciowy jednak traktuje jako pewien gest.
Tak, jak
zauważenie i świadomość tego, że należy wspierać takie działania.
Jak najbardziej. Ja po prostu zwracam na to uwagę, bo mimo że dokładamy wszelkich starań to i realizujemy ten program z najwyższą starannością, nie ma tutaj żadnego triumfalizmu. To nie jest chwila zwycięstwa, dlatego że mimo iż certyfikat istnieje, mimo że jest substancjalnym wsparciem dla tych podmiotów, to jednak sytuacja księgarni jest bardzo trudna i ona bez dodatkowej systemowej regulacji, która pozwoli tym podmiotom na merytoryczną konkurencję, a nie finansową konkurencję, na przykład ze sprzedawcami internetowymi, ta walka nie zostanie wygrana. Księgarnie znikają i znikać będą, dlatego trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby do tego certyfikatu, który jest na pewno ważnym wsparciem. Wiemy to od beneficjentek, beneficjentów.
Tak.
Oni mówią to wprost, że bez tego programu byłoby im naprawdę bardzo trudno utrzymać się na rynku, w tej przestrzeni, no ale bez dodatkowych form wsparcia to nie wystarczy. To nie będzie tak, że za pomocą tego programu powstrzymamy proces likwidowania czy też po prostu znikania księgarni w Polsce.
Zatrzymam się w tym momencie, choć nie jest to, to znaczy ja nie lubię rozmawiać o przykrych sytuacjach, ale liczba księgarni antykwariatów stan na maj 2025 roku to 1633. Nie jest to spektakularna liczba, nazywajmy rzeczy po imieniu. Liczba księgarni antykwariatów wyrejestrowanych w 2024 roku.
A nie, od 82
miejsca, a w 2025 roku
do maja 57.
I to jest do maja 57.
Tak jest.
Te liczby są zatrważające. Zwłaszcza, że przypomnę Państwu taką dyskusję, być może znajdziecie ją w archiwum Radia Kraków Kultura, kiedy biliśmy tutaj na alarm, również we współpracy z Miastem Literatury UNESCO, z Krakowem Miastem Literatury UNESCO, że jeżeli nie zareagujemy do końca ubiegłego roku, to już będzie bardzo źle. To znaczy ta sytuacja się nie zmieniła. My trwamy w jakimś status quo, który absolutnie nie jest satysfakcjonujący. Zatrzymajmy się na księgarniach kameralnych i antykwariatach. Natomiast on nie jest satysfakcjonujący w ogóle dla pola literackiego. Więc jak rozumiem, wciąż jesteśmy w procesie i wciąż skazujemy się na to, że te liczby będą się powiększać.
To jest tak, że poza tą systemową interwencją, trzeba to nazwać po imieniu, to znaczy potrzebna jest ustawa, która zapewni jednolitą cenę książki na określony czas, żeby te podmioty mogły po prostu konkurować ze sprzedawcami internetowymi. Inaczej sprzedaż internetowa, która polega przede wszystkim na bardzo dużych upustach, będzie wyprzedzać sprzedaż stacjonarną. Ktoś powie, no tak, no ale to w takim razie po prostu mamy zmianę cywilizacyjną. Ludzie chętniej kupują tanie książki w internecie, więc dlaczego tak bardzo walczycie o te miejsca stacjonarnego kontaktu z książką? No właśnie dlatego, że ta konkurencja powinna być merytoryczna, bo jeśli będzie merytoryczna, jeśli osoba zainteresowana książką albo niezainteresowana książką przyjdzie do miejsca, w którym te książki są prezentowane w odpowiedni sposób, do miejsca, w którym te książki są wręcz celebrowane, gdzie jest osoba mogąca opowiedzieć o tych książkach, która rozwija też kompetencje tej osoby przychodzącej po książkę. No to bez tego wszystkiego nasza sytuacja jako czytelniczek i czytelników, czyli po prostu podmiotów społecznych, będzie coraz gorsza. Od tego, w jaki sposób my traktujemy książkę, w jaki sposób ją percypujemy, zależy bardzo wiele. Jeśli wchodzimy do sklepu i widzimy w tym sklepie kosz pełen książek, a z jakiegoś powodu obok półkę z równiutko poukładanymi kawami czy herbatami, to w umyśle na przykład dziecka tworzy się bardzo konkretny obraz świata, w którym ono wzrasta. Z jakiego powodu inne produkty są poukładane, a książki są zbełtane. Jeśli coś jest zbełtane, jeśli coś jest w koszu, jeśli coś jest na... To nie jest po pierwsze ważne, to nie jest nic warte, to jest coś niepotrzebnego. Sprzedawca zachęca nas do tego, żebyśmy sięgnęli po określony produkt w postaci tej przysłowiowej herbaty. Nic złego oczywiście, bardzo lubię herbaty, więc rozumieją państwo, że nie chodzi o...
To znaczy nie chodzi o wartościowanie produktów, z którymi mamy do czynienia, tylko...
Tylko dewaluację książek, która w taki sposób odbywa się na... w różnych przestrzeniach, do których my codziennie przychodzimy. Inna jest jeszcze sprawa, że czymś absolutnie kluczowym dla rozwoju kulturalnego, społecznego, emocjonalnego, duchowego człowieka jest możliwość swobodnego wyboru, wyboru, który jest, przychodzi do nas z inspiracji, czasem nieprzewidywalnej. Obcowanie z książką w internecie, obcowanie z książką tylko na podstawie noty marketingowej czy promocyjnej, obcowanie tylko na podstawie okładki, bez możliwości zapoznania się choćby z wyimkiem tekstu, z dotknięciem tej, bez możliwości dotknięcia tej książki. To wszystko ogranicza swobodę naszego wyboru. W internecie, tylko jeszcze dopowiem jedną rzecz. W internecie o naszych wyborach decyduje algorytm. Nie nasz respons na inspirujący impuls pochodzący ze strony opowieści, którą bierzemy do ręki. To zabezpieczenie przestrzeni realnej, stacjonarnej służy właśnie między innymi temu.
Wydaje mi się, że tutaj główny nacisk być może powinniśmy położyć na to obcowanie z tak zwanym obiektem. Dotyk i fizyczny kontakt, bo my go bardzo często nie doceniamy. To, o czym powiedziałeś, absolutnie nie chcę z tobą dyskutować i przerzucać się na argumenty. Natomiast to, że mamy informacje z czwartej strony, mamy informacje o wydaniu, tłumaczce, tłumaczu, w zależności od tego, po jaką książkę sięgamy, widzimy okładkę, czy nawet jesteśmy w stanie przeczytać fragment książki, które czasami przecież oferują na swoich stronach przeróżne czy sieci, czy wydawcy, bo przecież pamiętajmy, że książkę też możemy kupić przez internet, ale na stronie wydawcy to jest inna oczywiście opowieść, bardziej pożądana na pewno przez odbiorców i odbiorczynie. Natomiast to wszystko dostajemy. Tutaj jakby mam pewną wątpliwość, czy te argumenty są faktycznie przekonujące, o których powiedziałeś. Natomiast faktura, dotyk i świadomość tego, że możemy przekartkować i wejść w jakąś relację już z obiektem, jakkolwiek górnolotnie by to w tym momencie nie zabrzmiało, to jest wartość, której my nigdy, absolutnie nigdy nie dostaniemy, siedząc przed monitorem, mimo że bardzo byśmy być może chcieli.
Myślę, że inaczej obcuje się z okładką, z notą na okładce i z fragmentem tekstu, kiedy dotykamy tego przedmiotu w realu, a inaczej w internecie. Tak jak powiedziałem, o tym, co nam wyskakuje jako część promocji w internecie, decyduje algorytm. A w rzeczywistości, w której możemy obcować z realnymi ludźmi i z realnymi przedmiotami, decyduje o tym rozmowa z księgarką, księgarzem, która może bardzo długo trwać, to są bardzo kompetentni ludzie, którzy potrafią również odpowiedzieć na pewne potrzeby, które ma osoba
Ale
przychodząca.
Też wątpliwości.
Oczywiście. Oczywiście, że tak mogą. Można z nim porozmawiać o tych książkach. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. W takim wykładzie Umberta Eco zatytułowanym O bibliotece pojawia się fragment, który bardzo lubię. Uważam, że jest to jeden z najbardziej odkrywczych fragmentów dotyczących naszego działania kulturalnego. Eco mówi, że wchodząc do biblioteki mamy szansę na realizację czegoś, co nazywa prawem nieprzewidywalności. Zwykle doceniamy nasze działania wtedy, kiedy są zaplanowane, kiedy po prostu mamy określony cel, realizujemy ten cel, osiągamy jakąś korzyść. Więc na przykład wiemy, jaką książkę chcemy kupić. Idziemy do księgarni czy do tego sklepu internetowego i kupujemy coś konkretnego. Eco mówi, że to jest oczywiście bardzo ważne, musimy realizować cele, ale nie do przecenienia jest wpływ tej nieprzewidywalności w kontakcie z kulturą dla naszych emocji, dla nas po prostu jako istniejącego bytu, jako formy życia. Ta nieprzewidywalność jest możliwa tylko wtedy, kiedy sami możemy zagubić się w pewnym sensie w labiryncie książek. To nie jest niebezpieczne zagubienie.
Nawet w swoim własnym księgozbiorze i własnej bibliotece, bo przecież po co mieć książki, które już przeczytaliśmy, prawda? Tu też możemy pędzić w nieprzewidywalność.
Naturalnie. I to przechodzenie od jednej książki do drugiej i natrafienie na coś, czego się nie spodziewaliśmy, to jest moment odkrycia. To jest moment, który po prostu bardzo dużo daje człowiekowi na wszystkich możliwych poziomach, od emocjonalnego przez intelektualny, a na społecznym skończywszy. To jest po prostu coś, co otwiera w naszym życiu przestrzeń swobody. To jest jakaś przestrzeń, w której wolności, w której my się możemy rozgościć. Nie jesteśmy automatem. Nie jesteśmy poddawani automatycznemu procesowi, który indukuje impulsy, stymuluje nas po prostu do jakiegoś działania. Czymś moim zdaniem najbardziej zgubnym w kulturze jest kompulsywność. Jest przymus, jest odpowiadanie po prostu na jakiś impuls tylko dlatego, że czujemy potrzebę odruchową. Im więcej świadomości w naszych działaniach, tym więcej krytycznego dystansu wobec świata, wobec siebie, wobec innych. A ten krytyczny dystans jest nam potrzebny po to, żeby lepiej rozumieć to, co się dzieje. Więc może się to Państwu wydawać nieco odległe od po prostu zakupu książki w bibliotece, ale moim zdaniem nie jest. To znaczy właśnie dzięki temu, że wchodzimy do tej przestrzeni...
Zakupu książki w księgarni.
Tak, oczywiście.
W bibliotece też mamy dobrobyt.
Ale w bibliotece też czasem na przykład na spotkaniach można zakupić książki, więc to też jest to możliwe. Eko mówi o bibliotece, dlatego że po prostu dla niego ta przestrzeń akurat w tym wykładzie jest ważna. Więc tak, tego rodzaju interakcja z książką jest nieprawdopodobnie istotna z punktu widzenia nas jako czytelniczek i czytelników i całego społeczeństwa.
O interakcji i zaskoczeniu czy poszukiwaniu będziemy jeszcze rozmawiać. Ja Państwa na moment zaproszę na chwilę muzycznej przerwy. Proszę zrobić sobie kawę, nalać sobie wody i za moment spotykamy się na antenie Radia Kraków Kultura z Grzegorzem Jankowiczem, dyrektorem Instytutu Książki.
Poranek z RKK.
Grzegorz Jankowicz, dyrektor Instytutu Książki, wciąż w radiowym studiu. Rozmawiamy o certyfikacie dla małych księgarni, ale myślę, że też rozmawiamy po prostu o księgarniach kameralnych i o tym, dlaczego są ważne i dlaczego, jak ostatnio bardzo stanowczo powiedziała doktora Anna Marchewka, musimy zadbać o to, żeby one przetrwały i jest to absolutnie w naszym interesie. Natomiast mówiliśmy o poszukiwaniach, bardzo proste skojarzenie, bo też powiedziałeś o tym, że to małe domy kultury, to miejsca, które animują, które wspierają społecznie, merytorycznie, kulturalnie. I pomyślałam sobie, że tylko w księgarni kameralnej możemy bawić się w zasłanianie okładek i kupowanie książek w ciemno. Tylko tam są, również w bibliotekach, ale to tam można tworzyć taką przestrzeń, która cały czas jest niespodzianką, która jest jakaś, która wciąga nas nie tylko w świat literacki, ale też być może w świat zabawy. To dla mnie jest pewnym przybliżaniem tego, że można z uśmiechem na twarzy, z zabawą uczestniczyć w życiu literatury. Nie wiem, czy też masz takie skojarzenia, ale to dla mnie nie tylko przestrzeń do rozmowy, ale też taka, która wciąga mnie ten w świat literatury. Nieco inaczej niż sama powieść.
No pewnie, że tak, ale po prostu chodzi o to, że to są kameralne instytucje kultury, tak jak powiedziałem. W związku z czym realizują program, który na pewno doceni każda, kto reaguje na proczytelnicze inicjatywy. No jeśli prywatna instytucja, no bo to jest podmiot tak. gospodarczy, jeśli taka, w takim miejscu realizuje się na przykład są takie, które realizują po 100 wydarzeń literackich rocznie. I to są spotkania autorskie, to są dyskusje, to są warsztaty, to są wystawy.
Slamy, głośne czytanie, no mnóstwo jest, prawda?
Więc lokalnie one odgrywają bardzo ważną rolę. Teraz, co to znaczy lokalnie? To znaczy w tych miastach, które są duże. Kiedy już otrzymałem wszystkie wyniki od zespołu sterującego, który decyduje o przyznaniu tych grantów, to zrobiłem sobie taką symulację, taką mapę, skąd najwięcej tych księgarni, skąd najmniej. Otóż poza Mazowieckim, poza Małopolskim, poza kilkoma jeszcze innymi miejscami, mamy w tych miastach, które aplikują, po jednej, góra dwie księgarnie. To jest prawdziwy dramat. A są takie miejsca, gdzie nie ma po prostu żadnej księgarni.
I trzeba jechać na wycieczkę.
Jedynym kontaktem z książką fizycznie jest na przykład lokalna biblioteka. No dlaczego nie ma lokalnie księgarni? No bo oczywiście społeczność jest mniejsza, zainteresowanie książką stosunkowo mniejsze i tak dalej, i tak dalej. Nie ma po prostu sposobu na prowadzenie takiej działalności. Myślę, że jakimś sposobem na to, żeby pomóc księgarniom, jest i także inicjatywa poszczególnych samorządów. To jest znakomite, że w takich miastach jak na przykład Kraków czy Gdańsk księgarnie po prostu mogą liczyć na wsparcie miasta.
Ale tu znów mówimy o dużych jednak ośrodkach miejskich,
dokładnie.
Wymieniając właśnie, Kraków i Gdańsk, prawda?
Tak, właśnie dlatego chcę na to zwrócić uwagę, że samorządy w miastach, które dbają w ogóle o kulturę, które mają programy literackie, proczytelnicze, programy dla pola literackiego, tam ta sytuacja jest wciąż niełatwa, ale lepsza. No, potrzebujemy jak największej liczby instrumentów, natomiast według mnie, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, bez tego instrumentu najważniejszego, największego, czyli bez ustawy, ta sytuacja po prostu nie ulegnie zmianie. I teraz, dlaczego to jest takie ważne? Otóż są kraje, w których funkcjonują systemowe formy wsparcia w postaci ustawowej, czyli legislacja działa na rzecz podmiotów literackich i tam liczba księgarni wzrasta, a nie maleje. Tak jest na przykład we Francji, gdzie ustawa Langa reguluje sposób funkcjonowania rynku książki i w ciągu tam ostatnich 5-6 lat powstało kilkaset takich nowych miejsc. W Polsce też powstają. Oprócz tych, które się likwidują, które zamykają działalność, kończą działalność, są też takie, które się otwierają. No ale oczywiście chodzi o stosunek tych, które się otwierają, tak żeby ich było więcej, a nie więcej było tych, które się zamykają.
Myślę, że też istotne jest to, że zamykają się, czy zamknęły w ostatnim czasie, powiedziałabym takie, tacy flagowi przedstawiciele księgarni kameralnych, niezwykle intensywnie działające, prowokujące też to środowisko, zabierające głos w przeróżnych kwestiach środowiskowych i trochę mamy takie wrażenie, że nawet miejsce XY nie dało rady. A to nam nie napawa nas nadzieją ponownie.
No bo tak, jest tu kilka impulsów, kilka wektorów. Osoba, która prowadzi księgarnię, z całą pewnością jest osobą, która ma kompetencje kulturotwórcze. To znaczy potrafi uczestniczyć w dyskusjach o tym, co się dzieje w polu literackim, prawda? Tylko ten impuls jest skierowany głównie do osób, które zajmują się działalnością literacką. Innymi słowy, my, jako ekspertki, eksperci, ludzie pracujący w instytucjach, odbieramy ten sygnał. No ale nawet jeśli, co też nie jest takie oczywiste, my kupujemy książki w księgarniach.
To prawda.
To jeszcze nie wystarczy, ażeby takie miejsce mogło się utrzymać. Więc jest jeszcze potrzebny wektor w drugą stronę, w inną stronę, w inny obszar, gdzie są osoby nieuczestniczące w komunikacji pola literackiego. Czyli po prostu czytelniczki i czytelnicy zdeklarowani i potencjalni. To jest bardzo trudne, żeby przebić się z tą promocją do tak zwanego zwykłego śmiertelnika, który zechce po książkę przyjść do tego konkretnego miejsca.
Ale wydaje mi się, że to jest w ogóle wyzwanie, jeśli chodzi o komunikację związane z literaturą i z książką.
Naturalnie.
Jako tą, która jest pożądana, jako tą, która napędza nasz dzień, jako tą, która staje się pewnym przyzwyczajeniem czy nawykiem, bo o nawykach czytelniczych przecież mówimy. Więc wydaje mi się, że to jest po prostu ogromnym wyzwaniem dla wszystkich osób, które aktywnie uczestniczą w tym, żeby ta przestrzeń literacka działała poza Zawsze tak było.
Zawsze celem jest po prostu przebicie sufitu, szklanego sufitu, który jest sufitem do pewnego stopnia społecznie rzecz ujmując środowiskowym. To jest bardzo, bardzo ważne. Niezwykle istotne, natomiast na przestrzeni lat obserwuję bardzo wiele miejsc, które w ten sposób działają. Sam prowadziłem warsztaty w takich miejscach. Nieustannie jestem w mniejszych i większych miastach nabywcą książek w księgarniach czy w antykwariatach. I obserwuję na przestrzeni tych lat niezwykłą lojalność osób, które nie do końca są związane z polem literackim. One nie uprawiają działalności literackiej w sensie pisarskim czy wydawniczym, ale są czytelniczkami i czytelnikami i potrzebują tych miejsc. Ta lojalność jest niebywała. To są grupy, wspólnoty, które właśnie koncentrują się wokół księgarni. Co to oznacza? To jest kolejna funkcja kulturotwórcza. To znaczy taka księgarnia jako instytucja nie tylko sprzedaje książki, ale ona tworzy po prostu lokalną wspólnotę osób zainteresowanych literaturą w ten czy inny sposób. To jest nieprawdopodobnie ważne.
Poza tym też może mieć wpływ na pewną aktywizację czy tworzenie kolejnych nawet mikrowspólnot, bo przecież słyszymy o tym, że przychodząc do z założenia otwartego miejsca, jakim jest księgarnia kameralna, możemy zasugerować, poprosić o na przykład zorganizowanie klubu czytelniczego, czyli umożliwienie tego, żeby ta dyskusja przenosiła się nie tylko między księgarzem a potencjalnym kupującym czy kupującą, ale gdzieś dalej. W związku z tym to cały czas działa w takiej formule.
Na targach książki w Londynie spotkałem się z szefową firmy Nielsen. To jest światowy lider w dziedzinie badań rynków i medialnych, rynków książki, rynków prasy. Po prostu to jest firma, która zajmuje się analityką. Dzięki tej analityce na przykład wydawnictwa mogą profilować swoją politykę wydawniczą. To nie jest firma, która udostępnia dane darmowo. Za to trzeba płacić. Wiadomo, że w polskiej przestrzeni literackiej brakuje danych. Jesteśmy w takiej sytuacji deficytu. Bo niektóre dane są ukrywane, niektórych danych po prostu nie ma.
Raport, który został przygotowany na wasze zamówienie, pokazał,
z jakim
deficytem danych mamy do czynienia.
Ale co wynikło z tej rozmowy z szefową Nielsena? Otóż ona mi powiedziała o tym, że w Wielkiej Brytanii przeprowadzono badania sytuacji popandemicznej. W jaki sposób, co pomagało w powrocie osób do świata, interakcji, wspólnotowego współdziałania, co rozwijało na przykład, napędzało interes, co pozwalało wskrzesić działalność małych biznesów. Okazuje się, że z tych badań wynika, że właśnie obecność księgarni w danej okolicy była nieprawdopodobnie stymulująca dla rozwoju takiego małego biznesu lokalnego. Czyli jak gdyby cała społeczność nie tylko na powrót się angażowała w interakcje, co było bardzo ważne, ale także dzięki księgarni, jakby księgarnia była takim punktem, od którego promieniowała energia. Pozwalająca.
Wrzucony kamyczek, pojawiają się.
Tak jest.
A dlaczego? Czy jakaś argumentacja się pojawiała? Czy to był tylko taki argument pod tytułem tak się działo? Ale dlaczego tak się działo?
Podstawą tutaj jest komunikacja. I to komunikacja wysokojakościowa. To nie znaczy trudna. To nie znaczy taka, która jest ekskluzywna. Tylko po prostu komunikacja, której ludzie potrzebowali po okresie izolacji, po okresie rozpadu relacji społecznych, czy też zawieszenia tych relacji społecznych, księgarnie właśnie dlatego, że umożliwiały spotkanie, umożliwiały pracę warsztatową, czyli po prostu zachęcały do współdziałania, były narzędziem, instrumentem przywracania po prostu pewnych mechanizmów społecznych w danym miejscu. To jest nieprawdopodobnie ważne. Nie myślimy o tym być może na co dzień nawet. Idziemy do księgarni, wydaje nam się, że to jest po prostu krótka wizyta, ale jakbyśmy spojrzeli na te księgarnie kameralne, które często są też kawiarniami. Wspomniałem o tym, że być może wrócimy do tego, do tej podwójności działania.
Tak.
One mają też inne funkcje i te funkcje nie są kanibalizujące. To nie jest tak, że one spychają na dalszy plan książkę.
W przypadku kawy, przepraszam, tu będzie absolutna prywata, ale jest to sytuacja tak dopingująca do tego, żeby spędzić więcej czasu i najpewniej wydać pieniądze nie na jeden tytuł, tylko na dwa. Na przykład w moim przypadku jestem absolutnie pewna, że takich czytelników i czytelniczek jest więcej.
I teraz tak, jasne jest, że rozmawiamy w dużym mieście, rozmawiamy w dużym radiu, rozmawiamy tak. o sytuacji osób, które mogą sobie pozwolić na to, żeby pójść do księgarni-kawiarni i tam po prostu posiedzieć. Oczywiste jest, że cena ma znaczenie. Że są osoby, które nie mogą sobie na to pozwolić. Pamiętam taką dyskusję na festiwalu Konrada przed laty, która dotyczyła jednolitej ceny książki. Rozmawiałem z jedną z uczestniczek tego i ze sceny padło takie zdanie, że jedna książka to jest po prostu, ma cenę dwóch kaw na mieście. A ta osoba mi powiedziała, ale kogo stać na jedną? Więc nie możemy zapominać o tych osobach, które nie mogą sobie na to pozwolić. To nie jest tak, że książka jest tylko dla pewnej części, zamożnej części społeczeństwa polskiego. Niemniej jest tak, że jeśli pojawią się regulacje systemowe, to ta konkurencja nie na cenę, tylko merytoryczna, ona także po pewnym czasie ma szansę zweryfikować wysoką cenę książki dziś. No bo jeśli jest tak, że cena okładkowa jest bardzo wysoka, a ktoś może zaproponować 60% tej ceny, to coś jest nie tak, prawda? Jest tak. jakiś mechanizm, który decyduje o tym, to albo jest ta cena nieadekwatna, albo jest ta cena zawyżona specjalnie przez kogoś. No coś tutaj nie gra, prawda? Więc nie chodzi o to, żeby uniemożliwiać osobom kochającym literaturę nabycie tych książek za mniejszą cenę. Chodzi o to, żeby tak wyregulować te mechanizmy, żebyśmy nie padali po prostu ofiarą tych wszystkich działań marketingowo-sprzedażowych.
Jest jeszcze jedna kwestia, a w zasadzie dwie. Bardzo często w takich rozmowach pojawiają się argumenty ilościowe, czyli ponad 35 tysięcy tytułów wydawanych rocznie. To jest pierwsza sprawa. Tu bardzo często odwołujesz się do tego, żeby coś było ustabilizowane, merytoryczne, żeby to była konkurencja nie z tytułu ceny, ale właśnie jakości. Dwa, mamy taką sytuację, w której równie często pojawiają się argumenty związane z tak zwaną nowością i tym, jakie jest życie książki. Jak długo ona funkcjonuje w naszej świadomości, jak długo poświęcamy jej czas. Tu, no niestety, muszę też popatrzeć na siebie w mediach. Jak często do niej wracamy i czy mamy czas, czyli no, towar chyba w tym momencie najbardziej wartościowy w 2025 roku, czy mamy czas, żeby do niej wracać. Więc sytuacja, o której mówimy, czyli tej stabilizacji wynikającej z ustawy, to jest też przywracanie, tak mi się wydaje przynajmniej, książek z tak zwanej backlisty, które mogłyby dłużej funkcjonować. Choćby z tytułu tego, że miałyby szansę być przecenione pół roku później, bo naprawdę nie musimy czegoś czytać w dniu premiery. To są przeróżne sytuacje, które się tutaj zazębiają, a wydaje mi się, że wszystkie nas sprowadzają i tak do tego jednego elementu ustawy, która jest potrzebna.
To jest trudny temat, jeśli chodzi o tę liczbę, analizę tej liczby, bo...
Nie, no ja wiem, podręczniki, no, jakby mamy cały worek,
nie,
prawda?
Nie w tę stronę zmierzam.
Nie w tę stronę?
Nie, nie, nie. Chodzi mi o coś innego. Chodzi mi o to, że no tak, z jednej strony chcielibyśmy mieć po prostu jak najszerszą ofertę. Chcielibyśmy, żeby tego było jak najwięcej, żebyśmy no, mogli
oczywiście.
Wybierać. Z drugiej strony wszyscy, z którymi rozmawiam, podkreślają, że czują się nieco zagubieni w tej liczbie, że tego jest po prostu za dużo, żeby wybrać. Są książki, które w ogóle się nie przebijają do świadomości nawet niewielkiego grona czytelniczek i czytelników,
prawda.
A są znakomite. Wydawane przez ośrodki naukowe, wydawane przez wydawnictwa specjalistyczne, które mogą sobie na to pozwolić, bo prowadzą działalność mniejszą, nienastawioną na zysk. To są świetne rzeczy i one po prostu nie mają szans na to, żeby przebić się po prostu
tak,
przez...
Tak, mówimy też o wydawnictwach muzealnych, na przykład spektakularnie wydawanych. Teraz sobie otworzyłam, wiesz, takie drzwi w głowie o literaturze dziecięcej, która bardzo często, poza tymi korowymi wydawcami, których obserwujemy i najpewniej mamy do nich dostęp, znakomicie jest wydawana w miejscach, do których w ogóle bym nie trafiła, gdyby nie to, że jestem w tym miejscu zawodowym, w którym jestem. Więc no... Fakt jest faktem, że po prostu nawet nie docieramy.
Księgarz, księgarka to są osoby, które prowadzą taką pracę, pracę kuratorską, dobierają książki. Z nimi można na ten temat porozmawiać. To jest wybór z jednej strony nieprzewidywalny, a z drugiej strony skutkujący, dający efekty w postaci naszej coraz większej świadomości. Ja nie wiem, jak dzisiaj globalnie myśli się o tym, co nazywamy krytyczną świadomością. Mam wątpliwości, czy to jest temat naprawdę popularny, ale ja uważam, że im większa samoświadomość podmiotów czytelniczych, czytelniczek, czytelników, obywatelek i obywateli, im większa po prostu sprawczość, tym po prostu społeczeństwo zdrowsze. I w tym procesie książki pomagają jak mało co.
Proszę państwa, jak państwo widzą, mamy niewyczerpane zasoby argumentów związanych z trwaniem księgarni kameralnych i antykwariatów. Zresztą może warto w głowie otworzyć takie wspomnienie z księgarnią albo patrzeniem na witrynę, na przykład w latach 90. Część z nas, tak, tam było wszystko, ale marzyliśmy o książce. Więc proszę sobie też na sentymencie trochę popracować i zrobić takie ćwiczenie, że warto sięgnąć i warto wspierać. Sprowadzając nas na koniec trochę do poziomu liczb, rozumiem, że Instytut Książki będzie kontynuował wsparcie księgarni kameralnych. Jest to wasz cel, no, trwały, jak rozumiem.
Tak, to jest cel, który realizujemy od kilku lat. Tych księgarni, tych podmiotów startujących do certyfikatu i otrzymujących to dofinansowanie do tej pory jest przeszło 400. Czasem to są te same podmioty, które jeszcze raz, może inaczej, to jest przeszło 400 przyznanych dofinansowań, więc to jest bardzo, bardzo dużo. Łączna kwota to jest około 16 milionów złotych. Chcemy to, na pewno będziemy to kontynuować, chcemy ten program rozwijać, będziemy robić wszystko, żeby księgarnia kameralna była częścią pejzażu społecznego.
Proszę państwa, jak zawsze się zagadałam, w związku z tym nie pozostaje mi nic innego, jak pożegnać się z państwem w ogóle już dziś, czyli zamknąć te 2 godziny porannego spotkania w Radiu Kraków Kultura, kierując państwa spojrzenie również na stronę internetową Instytutu Książki. Tam znajdziecie państwo też informacje o tym, czym jest certyfikat dla małych księgarni, o liczbach, idei. W związku z tym, jeżeli państwo są zainteresowani tym tematem, i na przykład stykają się z tego typu problemami po raz pierwszy, to myślę, że warto sobie trochę pogrzebać, a następnie zrobić wycieczkę do najbliższej księgarni kameralnej.
Bądź antykwariatu.
Bądź antykwariatu. Żegna się z państwem Georgina Grybuś, mówiąca te słowa, Szymon Smułka, realizujący dzisiejszy program, i Grzegorz Jankowicz, dyrektor Instytutu Książki, który był moim państwa gościem. Bardzo ci dziękuję.
Bardzo dziękuję i do zobaczenia.
Poranek z RKK.